Pewnego dnia dostałam mail od Ani. Ania to jest bardzo ciekawa osoba, która przeżywa i przeżyła już bardzo dużo kryzysów w swoim życiu. Opowiedziała mi swoją historię i jednocześnie z naszej korespondencji wymieniłyśmy wiele maili. Pojawił się pomysł na film. Na film o tym, jak przejść przez te najtrudniejsze momenty w życiu. Dzisiaj przedstawię Ci właśnie we współpracy z Anią 5 punktów, które Ci mogą w tym pomóc. I jest to zupełnie wyjątkowy film, inny niż reszta filmów. Dlatego też zachęcam Cię do tego, żeby zaparzyć sobie herbatę i spokojnie poświęcić sobie chwilę na te słowa, które będą wychodzić ode mnie, ale i także od Ani. Poznasz jej historię i poznasz jej punkt widzenia, ukształtowany przez tą niełatwą historię. Ja od razu od wstępu chcę bardzo podziękować Ani. Aniu, bardzo Ci dziękuję za to, że się ze mną skontaktowałaś i za to, że pozwoliłaś tak szczodrze używać swoich słów, swoich przemyśleń i w ogóle, żeby ten film powstał. Za to Ci bardzo dziękuję. I cóż, zapraszam do oglądania. Wszystkie punkty, które dzisiaj za chwilę się z Tobą podzielę, którymi pochodzą od w dużej mierze od Ani. A kim jest Ania? No, Ania to jest osoba, która ogląda moje filmy i która postanowiła napisać do mnie maila i podzielić się swoją historią. Otóż Ania choruje na 2 niezależne nowotwory. I często tutaj będę zerkać, ponieważ chcę troszeczkę cytować z jej maili, na co oczywiście dała mi pozwolenie. I o swojej sytuacji pisze tak. Ratowano mnie kilkakrotnie. Nieraz żegnałam się z bliskimi. Oba nowotwory są o bardzo wysokiej złośliwości. Jest to zadziwiające, że żyję. Ja taki wrażliwiec. To tylko oczywiście wyrywek. No i tak naprawdę na samym początku Ania poprosiła mnie o zrobienie filmu na temat tego, jak można sobie pomóc w tak ciężkich sytuacjach. Jak może osoba wrażliwa sobie dodać trochę sił i przejść przez te najtrudniejsze kryzysy w życiu. Odpisałam jej pod wpływem jej historii, właściwie wstrząsającej historii, pod wpływem emocji, które się we mnie zrodziły po tych mailach. Odpisałam jej, żeby mi trochę pomogła, żeby mi trochę powiedziała, jak ona to widzi i jak ona sobie radzi ze swoją sytuacją. No i w ten sposób zrodziła się wymiana, wielokrotna wymiana maili, a i w końcu też pomysł właśnie na ten film i całokształt tego filmu. A zatem wszystko, co dzisiaj powiem, było wielką, wielką inspiracją. To była właśnie Ania. Jej słowa, które często będę cytować, bo są niesłychanie mądre. Uważam, że bardzo wartościowe i cenne, by sobie je przemyśleć i wziąć do serca. I cóż, zaczynamy. Temat, jak przetrwać te trudne momenty, właściwie te najtrudniejsze, te kryzysy ostateczne, te kryzysy, w których wydaje nam się, że to już koniec. Jak przez to przejść, na co zwrócić uwagę, na co nie zwracać uwagi, by sobie pomóc. No to zaczynamy. Punkt numer 1. Kiedy spotkało Cię coś trudnego i akurat przeżywasz kryzys, zmniejsz skalę. Myślenie bardzo długodystansowe, myślenie, które chce objąć, ogarnąć cały ten kryzys i zobaczyć gdzieś tam, jak to wszystko przebiegnie, jak tu sobie ze wszystkim poradzić. No oczywiście jest zrozumiałe, chcemy sobie poradzić z tą sytuacją, która jest trudna, ale jednocześnie to jest coś, co może cię naprawdę przytłoczyć. I czasami bardziej pomocne jest zmniejszenie tej skali. Czyli nie ogarnianie wszystkiego naraz, ale ogarnianie malutkich kawałeczków, które są akurat tutaj i teraz do ogarnięcia. Ania pisze, gdy jest strasznie, to żyje po 15 minut. A potem znowu po 15. I to jest podzielenie trudnego momentu na bardziej zjadliwe kawałeczki. O tym, żeby poruszać się małymi kroczkami, ja wspominam często, dlatego że tak łatwo jest siebie przytłoczyć skalą problemu, skalą kryzysu oraz tym, że jeżeli chcemy ogarnąć wszystko naraz, to bardzo szybko dojdziemy do wniosku, że nie damy rady, bo na tu i teraz nie mamy ku temu środków, nie mamy ku temu zasobów. A to oznacza, że ta sytuacja staje się jeszcze bardziej stresująca niż była. A zatem zmniejszmy skalę. Co możesz ogarnąć tu i teraz, czasami po 15 minut naraz? I jeszcze jedna rzecz, którą dodaje Ania. Robię takie malutkie, szczególnie jak ciut lepiej się poczuję, malutkie kroki. Ale one są zawsze do weryfikacji i to coraz częściej bez żalu. Czyli okej, zwiększaj tą skalę, a raczej ja bym powiedziała uelastyczniaj ją w trakcie swojej drogi, w trakcie, kiedy stawiasz te kroki w tym trudnym bardzo dla ciebie terenie i obszarze w swoim życiu. Jeżeli się da, super, stawiaj większe kroki, właśnie planuj coś, ale miej w pamięci tą elastyczność, że to jest o wiele bardziej pomocne dla ciebie, jeżeli jesteś otwarty lub otwarta na zmianę skali. Czyli jeżeli jest ok, no to biorę te kroki większe. Jeżeli robi się trudniej, to zmniejszam. Z powrotem zmniejszam. To nie jest porażka, to nie jest żadne poddawanie się, to jest po prostu dostosowywanie skali kroków do tego, po jakim terenie przechodzę. To jest o wiele bardziej pomocne podejście niż chęć połknięcia wszystkiego naraz. Chociaż zaznaczam, że to jest oczywiście zrozumiałe. Chcemy się pozbyć problemu, chcemy go rozwiązać, chcemy pokonać go. Ale niekiedy problem może być tak duży, że to myślenie jedynie nam utrudnia całą sprawę. Zmniejszmy skalę, a raczej uelastycznijmy swoje podejście do tego, na jak długi czas, na jak duży dystans jestem w stanie popatrzeć naprzód. To jest o wiele bardziej pomocna koncepcja i podejście. Punkt numer 2. Kiedy sięgasz po pomoc, bo znajdujesz się w najtrudniejszym momencie w życiu, pamiętaj o tym, że... I to zacznę od słów Ani. Niezależność to utopia. Nie ma ludzi niezależnych. Wszyscy jesteśmy dla siebie nawzajem potrzebni. No, jak to przeczytałam, to naprawdę mnie wmurowało. Jak można w jednym zdaniu zawrzeć tak kluczową prawdę na temat ludzkiej egzystencji. W dobie dzisiejszego świata i tego, co się dzieje, i tego, jak, jeżeli chodzi o temat rozwoju osobistego, często jesteśmy nakierunkowani, a mianowicie, czyli niezależność. Człowiek, który sam sobie stworzył wszystko. Sukces, rodzina, wszystko sam sobie stworzył. Biznes i swoje własne poczucie pewności. O, ja to do wszystkiego w życiu doszłam, czy doszedłem sam. To jest utopia. Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. I dlatego też proszenie o pomoc wtedy, kiedy, zwłaszcza wtedy, kiedy robi się bardzo, bardzo trudno, no to jest kluczowa rzecz. Proszenie o pomoc, czyli przyznanie, właściwie najbardziej chyba przed sobą, ale i też przed świadkami, przed innymi ludźmi, że ja czegoś nie mam, co jest mi teraz tu na tą trudną sytuację potrzebne, jest kluczowa umiejętność. Żeby faktycznie po nią sięgnąć i ją ćwiczyć, właśnie trzeba sobie zdać sprawę z tego, że niezależność to jest utopia. Kolejną rzeczą, na którą trzeba, a raczej warto by zwrócić uwagę, to jest to, że proszenie o pomoc to nie jest tak naprawdę jednokierunkowa ulica, to jest ulica dwukierunkowa. Bo wtedy, kiedy ty prosisz o pomoc, ktoś ci tej pomocy udziela. I okej, twoja sytuacja w tym momencie, twoja pozycja jest bardziej bezbronna, jest potrzeba, żebyś się otworzył lub otworzyła na przyjęcie tej pomocy, ale ktoś, kto ci pomocy udziela, to jest ktoś, kto pokazuje światu i sobie, że on czymś dysponuje, że on ma jakieś zasoby. To na nas dobrze wpływa, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że my czymś dysponujemy, mamy coś, poza tym dzielimy się tym czymś komuś. A zatem jeżeli nie lubisz przyjmować pomocy, krępujesz się prosić o pomoc, to jednocześnie pamiętaj o tym, że pozbawiasz drugiej strony uczucia satysfakcji i radości dzielenia się czegoś z czymś, a raczej czymś z tobą, dzielenia się swoimi zasobami, swoimi umiejętnościami, swoimi materialnymi rzeczami, czymkolwiek, co ona ma i chce się z tobą podzielić. Jeżeli uznasz, że wszystko dasz radę zrobić sam lub sama, to pozbawiasz tą drugą stronę tego, tej satysfakcji, tej radości z dzielenia się. Jednocześnie oczywiście też pozbawiasz siebie przyjmowania pomocy i nauki otwartości na innych ludzi. Jednocześnie Ania też dodaje w swoich mailach to, że to nie jest gwarantowane, że kontakt z innymi ludźmi i przyjmowanie pomocy nie jest na zawsze, nie jest stałą, nie jest gwarancją. Czyli to nie jest tak, że jeżeli prosisz kogoś o pomoc, to znaczy, że on po pierwsze musi ci tej pomocy udzielić, po drugie, nawet jeżeli ci udzieli, to znaczy, że już teraz do końca życia będzie ci jej udzielał, albo że to już jest taka tarcza ochronna. Ludzie mają swoje własne problemy, ludzie mają swoje własne ograniczenia. Ania zwraca uwagę też, że pomoc osobie, która jest ciężko chora, wymaga też dużo sił i nie każdy ma w danym momencie te siły, co też jest naturalną sprawą. Więc rada, która płynie od Ani, to jest to, że utopijne jest myślenie, że wszystko zrobimy sami, ale jednocześnie pamiętajmy, że pomoc nie musi płynąć jednostajnie i w gwarantowany sposób. Ona może być doraźna, to może być czasami miły gest, miłe słowo, to może być faktyczna pomoc, na przykład materialna, czy też nie wiem, korzystając z zasobów czy finansowych, czy czasowych, czy energetycznych, z czyjegoś życia. Ale to jest różne. To ulega fluktuacji i to jest okej. Tak? To jest wszystko w porządku. Z tym, że my mamy trudność z przyjmowaniem pomocy, ale i także druga osoba może mieć też trudność z udzielaniem pomocy. To wszystko nie jest takie proste, to nie jest takie liniowe i nie jest przede wszystkim czarno-białe. Czyli to nie jest tak, że nam się uda wszystko zrobić samemu i to też nie jest tak, że jeżeli poprosimy o pomoc, to zawsze wszystko przyjdzie w takim opakowaniu i w takim pudełeczku, jakie my sobie byśmy zażyczyli. To jest bardziej pogmatwane i to jest też do zaakceptowania. To jest też okej. Ponieważ po prostu to wszystko jest naprawdę pogmatwane, zwłaszcza trudne sytuacje. Jednocześnie to nie oznacza, żeby nie sięgać po pomoc, nie prosić o pomoc lub też pomocy nie udzielać, jeżeli mamy taką okazję. Punkt numer 3. Zastanów się, co i gdzie możesz odpuścić. I tutaj znowu zacznę od słów Ani. Zawsze się mówi choremu, że musi walczyć, być silny, że na pewno wyzdrowieje. Nie jestem zwolenniczką takiego naciskania. I oczywiście w miejscu, które nazwałam daj sobie spokój, ja oczywiście, że się z tym całkowicie zgadzam. W momencie, kiedy robi się trudno, to jest to już samo w sobie obciążenie i presja, jaką na sobie dźwigamy. Jeżeli jeszcze w dodatku powiemy sobie, że muszę tak wiele rzeczy zrobić, czyli właśnie być silna, muszę sobie z tym wszystkim poradzić, muszę zachować twarz, muszę przez to przejść i tutaj wkraczają przeróżne oczekiwania i wymagania w stosunku do siebie, w sposób silny, zdrowy, cudowny, mądry itd., itd. I to nigdy nie mogę spaść gdzieś na dół, nigdy nie mogę sobie pozwolić na trudniejszy moment, na poddanie się, na przeczekanie najtrudniejszego momentu. To znaczy, że obok bardzo dużego obciążenia sama sobie nakładam kolejne na ramiona. No, to nie jest pomocne, jak się możesz domyślać. Podobnie tak jak i Ania, ja też jestem propagatorką myślenia: daj sobie spokój z tym dodatkowym obciążeniem. Okej, to nie oznacza daj sobie spokój, czyli w ogóle sobie odpuść. Tak jak pisze Ania, to nie oznacza odpuść sobie cały proces leczenia. Nie, oczywiście, że lecz się, poddawaj się różnemu typowi leczenia i różnym procedurom, które mogą ci pomóc. Oczywiście nie rezygnuj z tego. Jednocześnie tymi staraniami nie torturuj siebie, bo wtedy tak jakby przeczymy całej idei, tak? Przekreślamy cały cel, o który tak naprawdę nam chodziło. I oczywiście tyczy się to osób chorych, tak jak na przykład Ania, ale także różnych kryzysów, które przechodzimy, czyli kryzysów w związkach, kryzysów odnośnie pracy, bądź też jakichkolwiek trudności, których tak bardzo nie brakuje we współczesnym świecie. Jeżeli sobie postawimy za punkt honoru, że musimy się trzymać i musimy być bardzo silni i twardzi, to i nigdy nie możemy sobie pozwolić na chwilę słabości, to naprawdę utrudniamy sobie, a nie pomagamy przejść i tak trudną samą w sobie sytuację. Dlatego zastanów się, co możesz odpuścić, gdzie możesz to napięcie troszeczkę poluzować, ponieważ ono pochodzi od ciebie, nie od samej sytuacji. To jest pomocne, dlatego warto się nad tym też zastanowić. Punkt numer 4. Czasami warto uciec od tego, co straszne. Ania pisze tak. Czasami zwyczajnie, gdy muszę uciec, wlepiam wzrok w internet i robię to bez poczucia winy, bo to też jest jakieś koło ratunkowe. I to jest takie ważne przypomnienie, że w trudnej sytuacji, w jakimś kryzysie, jest oczywiście czas i przestrzeń na walkę, na starania, na napinanie się, na parcie do przodu, nawet pomimo tego, że jest tak trudno to robić. Oczywiście, że jest ten moment i przestrzeń na wykrzesanie z siebie sił, nawet jeżeli to są resztki sił. I jednocześnie istnieje druga strona tej sytuacji i to jest właśnie takie odpuszczanie. Odpuszczanie i robienie przerwy. Robienie przerwy na to, żeby sobie po prostu to wszystko na chwilę zatrzymać. Nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy maszynami. My nie jesteśmy w stanie pracować 24 godziny na dobę ciągle, non-stop, w tym samym rytmie, w tym samym tempie. I ktoś mógłby powiedzieć, ale to jest takie uciekanie od problemów. Okej, być może jest, ale w momencie, kiedy tak bardzo nie uciekamy od problemu i się z nim konfrontujemy non-stop, cały czas, to przychodzi ten moment, kiedy chcemy jednak to zrobić. Kiedy dajemy sobie jakiś czas na to, żeby się troszeczkę wyłączyć, na to, żeby troszeczkę się oddalić, zdystansować do tej sytuacji, która jest tak trudna, a nasz organizm, nasz umysł, nasze serce, nasze emocje, wszystko w nas mówi: ja potrzebuję przerwy. Ja potrzebuję po prostu przerwy. I wtedy takie po prostu gapienie się na internet, oglądanie swoich własnych jakichś ulubionych seriali, czy też czytanie książek zupełnie nie na temat radzenia sobie z tym kryzysem, jest jak najbardziej na miejscu i jest jak najbardziej pomocne. Ja zrobiłam o tym zupełnie oddzielny film, dlatego odsyłam Cię do niego, jeżeli masz ochotę sprawdzić, jak to można zrobić i dlaczego warto czasami się zdystansować do wszystkiego, czym zajęta jest Twoja głowa i co jest tak pilnie wołające o Twoją uwagę. Czasami warto tą głowę od tego odwrócić i zrobić sobie przerwę. I punkt numer 5. Ćwicz rozkładanie pod sobą siatki bezpieczeństwa. Jak wygląda taka siatka bezpieczeństwa na wypadek, gdyby zdarzyło się coś trudnego, coś kryzysowego, albo wtedy, kiedy już się dzieje? Jak może ona wyglądać? No, ja ci, oczywiście każdy może mieć na to pytanie swoją własną odpowiedź i bardzo ciebie proszę, podziel się w komentarzach swoją wersją tej odpowiedzi. Natomiast ja ci proponuję jedno. Załóżmy, przegryźmy się z takim założeniem, że trudny czas przyjdzie, że trudne chwile naprawdę się zdarzają. Co więcej, zdarzają się naprawdę trudne chwile, naprawdę ciężkie momenty, te najtrudniejsze. I ktoś mógłby powiedzieć, no ale pomogłaś, nie? Ale pozytywne myślenie, ale pomocne. No według mnie to jest pomocne. Dlatego, że jeżeli żyję z założeniem, jeżeli żyję z akceptacją i uznaniem w sposób świadomy tego, że trudne chwile i trudne momenty zdarzają się każdemu i że są normą naszego życia tutaj na tej planecie, to jednocześnie mogę dać sobie czas, uwagę i przestrzeń na przygotowanie się na takie chwile. Na to, że wtedy, kiedy ona przyjdzie i zetnie mnie kompletnie z nóg, to ja będę miała pod sobą siatkę bezpieczeństwa. I ja będę miała na co upaść. Ale to, że upadnę, to, że się potknę, to jest raczej pewnik. Czym jest ta siatka bezpieczeństwa? No, jest czymś, co ja tutaj nazywam autoempatią. To jest budowanie takiej relacji ze sobą, w której pozwalamy sobie upadać. W której wtedy, kiedy upadniemy, to nie znęcamy się nad tym kimś i nie krytykujemy za to, jak to się mogło stać, że ja upadłam, tylko w której przypominamy sobie, okej, takie jest życie. Życie czasami wygląda fantastycznie i radośnie, a czasami wygląda ciężko i strasznie. I ten moment jest trudny. Jak to mówi Christine Neff, czyli psycholog, badaczka, która właściwie, którą można nazwać matką koncepcji autoempatii, czyli self-compassion, czyli także czegoś, co w Polsce się nazywa samowspółczucie, która mówi w takich momentach, ma taką mantrę, o której bardzo często mówi i ona brzmi tak, to trudny moment w moim życiu. Czyli po pierwsze uznajemy istnienie tego, co się stało. Tak, upadłam. Cierpienie jest nieodłączną częścią życia. Czyli przypominamy sobie, że tak po prostu bywa, to jest norma, to jest naturalne. Chcę być życzliwa dla siebie samej. Chcę okazać samej sobie współczucie, jakiego potrzebuję. To jest właśnie ta siatka bezpieczeństwa, którą ja w ten sposób rozumiem. Żeby ona zaistniała, musimy uznać. Musimy się trochę przegryźć i zaakceptować fakt, że trudne rzeczy zdarzają się nie tylko innym ludziom, ale i także nam. Że to nie jest powód do tego, żeby siebie krytykować i uznawać to za naszą osobistą porażkę, tylko bardziej to, że po prostu to jest czynnik ludzki, czynnik życia na tej planecie. A jedyne, może tak, na który to czynnik nie mamy żadnego wpływu i to nie jest naszym zawsze wyborem. Po prostu niektóre rzeczy się dzieją. I niektóre są fajne, fantastyczne, a niektóre nie. A wybór, który faktycznie w tym momencie mamy i kontrolę nad to, nad czym faktycznie sprawujemy w tym momencie kontrolę, to jest właśnie ta siatka bezpieczeństwa. To jest to, czym się wtedy będziemy karmić, czym nakarmimy swoje myśli, co do siebie powiemy, jak do siebie podejdziemy. I ktoś może powiedzieć, ale to jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne w zwyczajny dzień, a co dopiero w ten bardzo trudny dzień. i ten wymagający, i ten kryzysowy dzień. Oczywiście, że to jest trudne. Ja nie mówię tutaj o tym, właściwie żaden z tych punktów nie jest łatwy. Dzisiejszy temat jest bardzo wymagający. Jednocześnie jest do ugryzienia. To jest temat, który można poruszać. I to jest temat, z którym warto się przespać i przegryźć. Tak samo jest z autoempatią. Dlatego też to też autoempatia jest też treningiem. Jest umiejętnością. To nie jest cecha, z którą się rodzimy. Chociaż być może niektórzy ludzie mają jakąś większą tendencję do takiego zaopiekowania się sobą. I niektórym może to łatwiej przyjść, a niektórym nie. Jedna czy druga sytuacja ciebie dotyczy, to nadal ta autoempatia jest treningiem i polega na powtórkach. Jeżeli włączamy ją dopiero w momencie, który jest kryzysowy, fajnie, że w ogóle to się pojawiło, pamiętaj o tym. Natomiast ja mówię ci, nie czekaj na ten trudny moment. Właśnie ćwicz tą umiejętność codziennie, każdego dnia, tego lepszego także. Dlatego, że wtedy ta umiejętność będzie bliżej, będzie pod twoją ręką i będzie bardziej dostępna. Będziesz miał szybszy lub też miała szybszy i łatwiejszy dostęp do tej umiejętności i szybciej ci się o tym przypomni, kiedy zrobi się trudno. Te wszystkie punkty są trudne. One nie mogą być łatwe, ponieważ dotykamy najtrudniejszych tematów. Przegryzamy się teraz z najtrudniejszymi momentami, poruszamy te trudne sytuacje, których tak bardzo się boimy. I jednocześnie te punkty są pomocne. Spojrzenie Ani z jej perspektywy i z perspektywy jej wieloletnich, ciężkich, trudnych doświadczeń jest super cenne, jest bardzo pomocne. A zatem Aniu, też korzystając z tej okazji, bardzo chciałabym ci podziękować za to, że w ogóle do mnie napisałaś. Mam nadzieję, że nasza znajomość też się nie zakończy na tym filmie, a wręcz przeciwnie. Może się pogłębi. I też jestem ci bardzo wdzięczna. Jestem ci bardzo wdzięczna za to, że napisałaś do mnie, że w ogóle się do mnie odezwałaś. I to w jakim tonie jest kontakt, który utrzymujesz ze mną. Bo chcę tutaj wszystkim powiedzieć, że ten kontakt jest tak naturalny, tak pozbawiony roszczeniowej postawy, tak pozbawiony przymusów. Jest to kontakt z człowiekiem, który autentycznie się cieszy z naszej relacji, a jednocześnie nie stawia oczekiwań, nie utrudnia tej relacji, tylko daje tak wielką wolność w tej relacji, tak dużo przestrzeni, że to jest absolutnie wyjątkowe. Za to, Aniu, bardzo ci chciałam podziękować. I jednocześnie oczywiście za wszystkie twoje słowa, za to, że tak hojnie i szczodrze się nimi dzielisz, swoimi spostrzeżeniami i że pozwoliłaś mi tak dużo o sobie powiedzieć, jak tylko to ja uznam za stosowne, ponieważ oczywiście muszę zaznaczyć, że Ania udzieliła mi pozwolenia na zacytowanie tych wszystkich słów i w takiej skali, jakiej ja miałabym uznać za stosowne. Okej. Okay. To nie było lekkie. Jak widać, to nie jest łatwy temat. I jednocześnie mam nadzieję, że ten film był dla ciebie pomocny. I dziękuję ci za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Aniu, bardzo cię pozdrawiam.